Więc będzie kazanie. Mam nadzieję, że to będzie coś, co rzeczywiście jest od Pana Boga. Pamiętam, że tydzień temu pastor, nie wiem, czy pamiętacie, o czym było kazanie, nie tak, no, jak patrzę na siebie, to niestety nie zawsze pamiętam, ale czasami pamiętam i czasami mi coś zostaje w głowie. Więc w każdym razie tydzień temu pastor miał kazanie i miał kazanie na temat... Cel, właśnie, cel w życiu człowieka. I pamiętacie, zostawił na koniec takie pytanie i powiedział, a może fajnie by byłoby zastanowić się nad celem istnienia Kościoła. I właśnie pomyślałem sobie, o, to jest dobre kazanie na dzisiaj. I pomyślałem, dlaczego jest dobre kazanie na dzisiaj, bo od razu sobie ułożyłem, jak to można powiedzieć. Wiecie, zbliża się ewangelizacja. Za tydzień jest ewangelizacja. Zresztą zwykle jak wychodzę, to nie wiem, czy zauważyliście, to staram się mówić o ewangelizacji albo o misji, albo coś takiego. Więc sobie od razu pomyślałem, to jest fajne kazanie, żeby powiedzieć jeszcze i jeszcze raz zachęcić do ewangelizacji, do misji. Tak? I od razu przychodzi taki układ z tak zwanej eklezjologii. Wiecie, co to jest eklezjologia, tak? Eklezja, logos, tak? Czyli nauka o kościele, czy kościele nauka, tak? Więc i tam w tej eklezjologii, jak popatrzeć, to jest takie proste. Cel ma, znaczy kościół ma dwa cele w zasadzie. Wewnętrzny i zewnętrzny. Takie proste. Czyli wewnętrzny cel jaki jest? Cel wewnętrzny to jest wzrastać razem na podobieństwo ku dojrzałości Chrystusowej. List do Efezjan o tym mówi, nie? Razem, wspólnie wzrastać po to, żeby osiągnąć dojrzałość na podobieństwo samego Jezusa Chrystusa. Więc niesamowite. A drugi cel, ten zewnętrzny, jest taki, żeby co? Głosić, tak. Żeby ten Kościół wzrastał. Wzrastał. Pierwszy jest jakby, żeby jakościowo wzrastał, a drugi, żeby ilościowo, czyli żeby Pan Bóg przymnażał i dodawał ciągle ludzi do Kościoła. I pomyślałem sobie, to jest dobre kazanie będzie, dlatego że, pamiętacie, w przyszłym tygodniu jest ewangelizacja, wyjdziemy na ten plac w Nowej Hucie, na plac centralny i będziemy się przyznawać do Pana Jezusa, będziemy wzywać ludzi do nawrócenia. Mam nadzieję, że Pan Bóg da dobrą pogodę, tak jak dzisiaj. I mam nadzieję, że wszyscy, niezależnie czy jesteście zaangażowani teraz w tą ewangelizację jakoś tam, czy nie, że wcześniej jakoś się pojawicie. Wiecie, tam będzie dużo różnych rzeczy ciągle do zrobienia. Pewnie będą wychodzić inne rzeczy do zrobienia. Więc jesteście wszyscy mile widziani, potrzebni i jako Kościół tam się spotkamy w następnym tygodniu. Zaczynamy w poniedziałek modlitwą o 19:00 tutaj, a potem wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota jesteśmy na placu centralnym od godziny 16:00 do 19:00. Więc przy okazji załatwiłem ogłoszenia parafialne. Okej. Więc pomyślałem, że to jest dobre kazanie, ale... Jak dalej myślałem, modliłem się i zastanawiałem się, to wydaje mi się, że Kościół to jest coś głębszego, większego, jeszcze bogatszego. I źle by było pominąć to wszystko. I pewnie dzisiaj tylko tak dotkniemy różnych rzeczy. Wiecie, pomyślałem, że fajnie będzie, jak popatrzymy na niektóre obrazy, które Bóg zostawił w Kościele. Teraz śpiewaliśmy taką jedną pieśń, że co? Moim pasterzem Pan. I to jest pierwszy taki obraz, tak? Myślę, że pierwszy obraz, obraz Kościoła jako owczarni. I zrobimy tak, że najpierw opowiem troszkę, dobra? A potem przeczytamy ten tekst, żeby ten tekst sam zaczął mówić. Więc troszkę opowiem o tej owczarni. To jest 15. Tak? Nie, 10 rozdział Ewangelii Jana. I Pan Jezus, mówiąc o tej owczarni, zaczerpnął to z normalnego życia rolniczego, pasterskiego w swoich czasów. W tym czasie trzody tam przebywały od rana do wieczora na pastwiskach. Z nadejściem nocy zbierano te, zganiano to, te trzody do takich zagród ogrodzonych kamieniami. Czasami na tych kamieniach były jeszcze położone takie jakieś kolczaste krzewy, tak? No i zamykano te owce. Pasterze gdzieś szli do jakiegoś namiotu, szałasu, tam sobie spali, a w nocy na zmianę pilnowali tych owiec strażnicy. Pilnowali, żeby ktoś się nie zakradł, nie ukradł, czy jakieś zwierzę, wilk, czy coś innego się nie stało. Rano pasterz, jak już sobie wstał, pojadł, to przychodził sobie do tej zagrody i wywoływał owce. Wiecie, i owce znały głos tego dokładnie pasterza, który zajmował się tą trzodą i po prostu wychodziły. On stawał na ich czele i prowadził je na pastwisko. Myślę, że to, co jest ważne, że rzeczywiście pasterze mieli takie ulubione owce, którym nadawali imiona też, tak? Czyli i rzeczywiście do tych takich wybranych owiec, nie do wszystkich, ale do wybranych, to jest rzeczywistość, zwracali się po imieniu. I teraz myślę, że jak mamy taki kontekst, to możemy przeczytać to o tym dobrym pasterzu. To jest 10 rozdział Ewangelii Jana. Od wersetu 1 do 15, taki dłuższy fragment. Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. Ten odźwierny, to rozumiecie, nie? To jest ten stróż, który pilnował w tym momencie tych owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekają od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie rozumieli tego, co im mówił. Wtedy Jezus znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i rozbójnicy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam owce i ja znam ojca, i życie moje, i życie swoje kładę za owce. Więc w tym obrazie tak jasno widać, że Kościół, Pan Jezus przyrównuje Kościół do tej owczarni, tak? Do tej owczarni, do której trzeba najpierw wejść. I tutaj jest Pan Jezus jest i dobrym pasterzem, ale jest też bramą. Niektórzy interpretatorzy doszukują się takiego obrazu, że pasterz kładł się jakby w tej bramie, chociaż nie wiadomo, czy to jest prawda, jak próbowałem to potwierdzić. W każdym razie jest tak, niektórzy tak mówią i te owce muszą jakby przejść przez tego pasterza. Ale rzeczywistość, jaka tutaj jest, to Pan Jezus mówi, ja jestem też bramą. Żeby do tej owczarni się dostać, to trzeba jakby przeze mnie wejść. I dopiero ja mogę wziąć i wyprowadzić i iść na te zielone pastwiska. Wierni to owce. Owce, wiecie, nie są zbyt mądre. Taka jest prawda, po prostu są takie tłumne, za tłumem idą i rzeczywiście potrzebują pasterza, potrzebują kogoś, kto by je prowadził. Co ten obraz mówi o pasterzu? Pasterz jest dobrym pasterzem. I to jakim? Niezwykle dobrym, dlatego że nie tylko prowadzi te owce, wyprowadza, nie tylko troszczy się o nie, ale ten pasterz akurat jest gotów oddać życie za te owce. Rzadko się tak naprawdę zdarza, nie? Że on nie tylko ochrania przed różnymi rozbójnikami, ale jest gotów położyć życie swoje za te owce. Kim jest odźwierny? Nie wiem, czy zadawaliście sobie takie pytanie. Ludzie sobie zadają pytanie, ale Pan Jezus tutaj nie powiedział, kim jest odźwierny. Niektórzy myślą, że to Jan Chrzciciel, niektórzy, że Mojżesz, niektórzy, że Bóg Ojciec, nie wiemy. I chyba to nie ma jakiegoś znaczenia, skoro Pan Jezus tego nie wyjaśnił. W każdym razie tutaj też jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus wszedł jako prawdziwy pasterz, że ten odźwierny rozpoznał go. On wszedł do owczarni. Wszyscy, którzy wcześniej podawali się za jakiś mesjaszy czy coś, okazuje się, że oni próbowali ukraść po prostu te owce. A Pan Jezus wszedł we właściwy sposób tą bramą, żeby odźwierny go, ten, który pilnował tych owiec, wpuścił go. Więc co jest jeszcze raz mowa o Jezusie? Że on ochrania, opiekuje się, że zna owce w intymny sposób niesamowicie, dlatego że woła je po imieniu, więc wie jakie... Ja myślę, że pan rozumiecie, że o ile pasterze tacy to nadawali tylko ulubionym owcom imiona, to Pan Jezus każdego zna po imieniu i każdego woła po imieniu, jak wyprowadza na te zielone pastwiska. Jest niezwykle oddany tym owcom i to tak oddany, że jest gotów umrzeć dla ich ochrony. To niezwykły pasterz. Co możemy powiedzieć o Kościele? Co tutaj jest istotą tego obrazu? Myślę, że istotą tego obrazu jest to, że jako ta owczarnia mamy przede wszystkim ochronę. Pomimo, że tak jak owce, myślę, że jesteśmy takimi stadnymi trochę i takimi niezbyt, nie wiem, nie chcę was obrazić, czy siebie też, nie? Niezbyt takimi do końca wiemy, jak się zachowywać, o może tak, to potrzebujemy pasterza, który nas będzie prowadził, żeby w tym życiu rzeczywiście to życie przeżyć rozsądnie. Więc do tego jest Kościół. Kościół jest tym miejscem, który też ma chronić nas, bo Jezus jest w Kościele, ma chronić nas przed rozbójnikami, przed najemnikami, przed tymi, którzy chcą zniszczyć Kościół, rozkraść Kościół. Wiecie, szatan na różne sposoby próbuje to zrobić, podsyłając fałszywych nauczycieli, podsyłając różnego rodzaju pomysły. Chodzi o to, żeby odłączyć tą owcę od tego stada. I myślę, że wiemy, że że to się dzieje, ale Kościół tutaj to jest to miejsce takiego spokoju, ochrony i ochrony przed wszystkim. I to jest, myślę, że najważniejsza myśl odnośnie tej owczarni. Drugi obraz. Drugi obraz to jest krzew winny. I podobnie jak ten obraz z dobrym pasterzem, to nie jest ani alegoria, ani przypowieść, ale bardziej takie teologiczne pouczenie mające elementy alegorii i przypowieści. Tak? Czyli to jest coś takiego. Chodzi o to, że tam nie trzeba, że oprócz tego, co Pan Jezus wyjaśnił, nie trzeba doszukiwać. Tak jak tam nie odkryliśmy, kim jest odźwierny, tak być może tutaj też będą jakieś szczegóły obrazu, których nie wiemy, co jest. Ale główną myśl zrozumiemy. Więc znowu, sytuacja. Jak to jest z tym krzewem winnym? Myślę, że fajnie jest znowu sobie wyobrazić, na czym polega uprawianie takiego krzewu winnego. Nie wiem, czy macie doświadczenie w czymś takim? Uprawia ktoś krzew winny? Wiem, że możecie się nie przyznawać tutaj. W każdym razie ja mam jakieś doświadczenie w uprawie krzewu winnego. Niewielkie, ale mam. Więc, ale wracając do tej sytuacji, to jest znowu taka normalna sytuacja w Palestyny w czasach Pana Jezusa. Wiecie, żeby krzew winny rodził dobrze, dobre owoce, takie soczyste, takie dojrzałe przynosił, to co musi być? Oczyszczany, przycinany, tak? Że trzeba te gałęzie, które są, które w ogóle nie przynoszą owocu, trzeba odciąć w ogóle, a te, które przynoszą owoc, trzeba przycinać, trzeba oczyszczać, żeby w ogóle mogły przynosić owoc i żeby ten owoc rzeczywiście był dobry. Jeżeli nie oczyszczalibyśmy, nie przycinali, to co by się stało? Po prostu to wszystko by zarosło, tak? I to, co by się stało, to był kiepski plon, te owoce byłyby kwaśne, niedojrzałe i tak dalej. Więc chodzi o to, że to oczyszczanie, to przycinanie jest konieczną czynnością. I szczerze mówiąc, to nie jest też takie proste. Bo to wydaje się, że po prostu sobie pociąć i już. Ale chodzi o to, że trzeba wiedzieć kiedy. Zwykle to się robi tak, że w okresie tak zwanego spoczynku, kiedy liście już opadły, a jeszcze soki, że tak powiem, nie poszły. Tak? Więc wtedy tą winną łozę trzeba przyciąć gdzieś jakieś 2 centymetry powyżej tak zwanego oczka, tak? I to przyciąć w kierunku przeciwnym troszkę do tego oczka, tak żeby sok nie zalepił tego oczka. I w ogóle trzeba przycinać z jednej strony raczej, tak? Bo jeżeli się przycina raz tak, to po prostu te czopy, które są, one zarastają i sok coraz gorzej płynie. Rozumiecie? One się takie czopy robią tam. Zawsze to jest rana, tak? I po prostu one te przepuszczalność tych soków jakby blokują. Wystarczy takich technicznych, tak? Ale chodzi o to tylko, że to rzeczywiście jest pewna sztuka, żeby przycinać właściwie, żeby oczyszczać właściwie, żeby otrzymać właściwy plon. I teraz podejdziemy przy tym rozumieniu, popatrzmy na to, co Pan Jezus mówi o tej winnej latorości. 15 rozdział Ewangelii Jana. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem, czyli tym, który uprawia, tak? Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucany precz jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami. Więc obrazem Kościoła jest cały krzew winny, ale ten krzew winny jest też obrazem Jezusa Chrystusa. Wierzący to są te latorośle, które przynoszą albo, no przynoszą mam nadzieję, tak, owoc. Bo te, które nie przynoszą, są odcinane. Tym, który uprawia i pilnuje, żeby ten owoc został przyniesiony, jest sam Bóg. I co on robi? Przycina. Przycina, nie? W odpowiednim czasie. Jeżeli coś wyrośnie, to przycina. I jak myślicie, to jest czasami bolesne, nie? Ale nie ma bez tego możliwości. Jeżeli nie będziemy przycięci, dobry owoc się nie pojawi. To, co tutaj też widać, to widać, że ta winna latorość, ta latorość nie jest w stanie przynieść owocu sama z siebie. Ona, główną jest, jej zadaniem nie jest przynoszenie owocu, ale jest trwanie w tym winnym krzewie. Czyli trzeba się trzymać tego pnia Jezusa ze wszystkich sił i wtedy owoc jest wydawany. Czyli nasze jakby zadanie nie jest przynoszenie owocu, ale nasze zadanie jest trzymać się tego winnego krzewu. I wtedy Bóg, pracując przez nas, okazuje się, że to jest czymś, co wydaje owoc. I myślę, że jaki tutaj jest najważniejsza myśl, jak myślicie o tym obrazie Kościoła? Ja myślę, że tutaj jest to trwanie w Chrystusie i przynoszenie owocu. Bóg oczekuje z naszego życia owocu. Nie oczekuje po prostu, nie wiem, po prostu, że będziemy, bo inaczej jesteśmy odcięci. Oczekuje, że pojawi się owoc. Że my z całej siły będziemy trzymać Jezusa, a owoc się pojawi. Kolejny obraz. Kolejny obraz to taki banalny, to ciało. Ciało. Z czegoś się składa ciało? Głowa, szyja, tutaj tułów, klata, ale tułów, no cały, nie? Górne kończyny, dolne kończyny, tak ogólnie. To bardzo tak ogólnie, ale jeszcze można powiedzieć, że ciało składa, ma różnego rodzaju układy, nie? Na przykład jaki? Układ nerwowy, krwionośny, kostny, limfatyczny, nie wiem jeszcze jakie. I jaki? Pokarmowy na przykład, nie? Oprócz tego są organy, tkanki, komórki. W każdym bądź razie można to ciało porozdzielać w zależności od tego, czym ono się zajmuje, jaki schemat tego podziału przyjmiemy. I pomimo, że to są różne te członki, to co? One muszą współpracować, żeby to ciało jako całość żyło. Nie? Że to widać, że po prostu one współpracują dla życia całego ciała. Taki fragment chyba najlepszy, który to opisuje, to jest z listu do Koryntian, pierwszy list, 12 rozdział, wersety 12-27. I znowu, mając w myślach to ciało, jak to działa, że to musi działać wspólnie, to przeczytam ten fragment. Niech Słowo Boże samo mówi do nas. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała. Czy dlatego nie należy do ciała? To jest aż śmieszne, nie? Jeśli by całe ciało było okiem, wyobraźcie sobie, jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które stają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszym większą zacność, aby nie było rozdwojenia w ciele, lecz aby członki miały nawzajem o siebie jednakie staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. I znowu, jakie niesamowity obraz, jeżeli to by przenieść na rzeczywistość. Pamiętacie, jeżeli pomyślimy o owczarni czy o krzewie winnym, tam jest przede wszystkim nacisk na relację wierzącego z Jezusem Chrystusem. Tutaj jest nacisk na relację między nami. Między nami. O co tu chodzi? Kościół to ciało. To ciało to organizm. Wierzący to poszczególne członki. Stajemy się, jak tutaj jest powiedziane, przez chrzest w duchu, w jednym duchu. I jak pomyślimy o tym obrazie, który jest tutaj przedstawiony, to co widzimy? Widzimy, myślę, kilka takich rzeczy. Pierwszą rzecz, że każdy z nas ma swoją szczególną rolę w tym ciele. Nikt nie zastąpi innego. To jest jedna rzecz. Nie ma gorszych, lepszych. Każdy jest potrzebny i każdy jest kimś szczególnym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jaka przychodzi do głowy, jest taka, że potrzebujemy niesamowicie wzajemnie siebie, wiecie? Nie da się samemu stanowić ciało Chrystusa. Potrzebujemy niesamowicie, potrzebujemy siebie. Jesteśmy uzależnieni jeden od drugiego. Taka jest rzeczywistość. Jeżeli tego nie ma, to ciało jest chore. To chorujemy. To coś się dzieje. Pamiętacie, jeżeli cierpi jeden członek, to wszyscy cierpią. Czy świadomie, czy nieświadomie, to cierpimy. Jeżeli jednego brakuje, czy jeden jest chory, to wszyscy to odczuwają. Taka jest prawda. Czy chcemy tego, czy nie chcemy, taka jest prawda. Konieczna jest współpraca dla dobra tego ciała. Kim jest Chrystus w tym obrazie? W jednym sensie to całym ciałem, a w drugim sensie jest, w liście do Kolosan czytamy, on także jest głową ciała, Kościoła. Czyli on jest tym, który tak naprawdę... Z czym się głowa kojarzy? Wiem, że może w Polsce to może trochę źle się kojarzy, bo pamiętacie, jest takie przysłowie to jakieś, że to, kto jest głową, kto jest szyją, ale Jezus jest tutaj głową. On rządzi. On kieruje tym ciałem. On jest tym, który wydaje dyspozycję. Wiecie, że mózg, głowa wydaje dyspozycję dla całych tych wszystkich innych części ciała. On zarządza tym. Więc co tutaj najważniejsza rzecz? Jaka odnośnie Kościoła? Najważniejsza rzecz taka jest, myślę, że potrzebujemy, niesamowicie potrzebujemy siebie razem. Jesteśmy różni, mamy różne funkcje, różne zadania do wykonania, ale jeżeli ktoś cierpi, kogoś brakuje, to wszyscy na tym odczuwamy. To odbija się to na całym ciele. W liście do Efezjan jeszcze byśmy przeczytali, że tym, co łączy nas, wiecie co jest? Miłość. Miłość jest tym tak naprawdę, co łączy te poszczególne członki ciała. Musimy się znać i musimy się kochać, żeby to ciało dobrze funkcjonowało. Inny obraz. Oblubienica. To jest fajny obraz. Nie wiem, znowu spróbujmy nakreślić pewien obraz z czasów Pana Jezusa, żeby rozumieć, o co chodzi w tym obrazie oblubienicy. W starożytnym Izraelu córki znajdowały się pod władzą ojców, tak? Do czasu za mąż pójścia. I jak rozumiem, to było tak, że mniej więcej do 12 lat i jeden dzień taka córka uchodziła za kogoś nieletniego. Jak skończyło się jej 12 lat i jeden dzień, to zaczynała być tą osobą, którą można było wydać za mąż, tak? I mniej więcej do 12 roku i pół, to tak było określone ponoć, tą córkę ojciec mógł wydać za mąż bez pytania jej o zdanie w ogóle. I ojciec pracował nad tym, żeby ona znalazła sobie narzeczonego. To znaczy, żeby znaleźć na niej narzeczonego. Ale jak córka już skończyła 12,5 roku, to mogła mieć jakiś udział w tym też, żeby czy po prostu mogła dyskutować trochę z ojcem. Nie wiem, czy mogła go przekonać, ale mogła przynajmniej porozmawiać, nie? Że mogła mieć jakiś wpływ. W każdym razie pierwszym etapem takiego małżeństwa było co? Zaręczyny, tak? I tym zaręczynom towarzyszył taki podarunek, mohar, tak? Wtedy był jakby taki podarunek przekazywany rodzinie tej przyszłej, tej narzeczonej. I część tego podarunku mogła być też, stawać się własnością tej przyszłej panny młodej. I od dnia tych zaręczyn aż do za mąż pójścia, do ślubu, do dnia ślubu, po prostu ta panna, ta niewiasta była traktowana już jako żona. Oczywiście bez, ale miała żyć w czystości do dnia tego ślubu, ale już jakby była traktowana jako zamężna. Teraz fragment, który o tym mówi w Piśmie Świętym. Spróbujmy teraz to odczytać właśnie w tym kontekście. Efezjan 5, 22-32. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, który jest Zbawicielem, którego jest Zbawicielem. A jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowi, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zeń samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją. A tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Więc myślę, że to, co tutaj jest takie niezwykle podkreślone, to ten związek miłości, który łączy Chrystusa z tą oblubienicą, z Kościołem. To Bóg przez Jezusa Chrystusa wybrał sobie Kościół. To On, wiecie, pracuje nad tym i jakby przez Ducha Świętego chce, żeby ta oblubienica dotrwała do dnia zaślubin, w czystości, w nieskazitelności, piękna. Jesteśmy przedmiotem jako Kościół Jego wiecznej miłości, a Kościół ze swojej strony co ma dochować? Dochować wierności swojemu oblubieńcowi, ma być mu całkowicie oddanym, posłusznym i ma być wiernym wobec Niego. I tutaj jest taki ciekawy obraz, że ta oblubienica to całość. Nie mówi się o poszczególnych członkach, ale całość. Jakby całość jest oblubienicą Pana Jezusa. W innym miejscu Paweł napisał, 2 Koryntian 11,2: zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Zobaczcie, Paweł używa też tego obrazu. Mówi o zaręczeniu. Czyli Kościół w tej chwili jest w jakiej fazie? Nie zaślubin, ale zaręczenia. Czyli trwa, jesteśmy w tym. To jest fajne, nie wiem, niektórzy pamiętają taki okres niesamowity oczekiwania, jak to będzie. Takie, no coś fajnego, to miłość takie. Nie wiem, ktoś tam, o tam widzę, że niektórzy się uśmiechają. Którzy są w takim stanie, nie? Czekamy na ten ślub, jak to będzie. I przyjdzie ten dzień zaślubin, a duch, w objawieniu czytamy, a duch i oblubienica mówią przyjdź, a ten, kto słyszy, niech powie przyjdź, a ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Oblubienica woła razem z Duchem Świętym, przyjdź Panie Jezu, już czas już chce chce być poślubiona. Pan Jezus to Pan młody, to ten oblubieniec. On dbał o swoją oblubienicę, aby była czysta, święta. On kocha ją. On oddał swoje życie za tą oblubienicę. On razem z Ojcem przygotował ucztę weselną, niesamowitą, nie? Kiedy i czeka też, aż dopełni się czas. Objawienie 19:7. Weselmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bizior, a bizior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Co w tym obrazie Kościoła jest tutaj podkreślone? Jest takie oczekiwanie na dzień zaślubin, w czystości, w wierności, na dzień powtórnego przyjścia Pana Jezusa, naszego oblubieńca, na dzień tej weselnej uczty. Więc tu jest ten dzień oczekiwania. Czy naprawdę, trzeba sobie zadać pytanie, czekamy na ten dzień zaślubin? Na wesele. Nie? Będzie duża radość. Następny obraz. Świątynia. Świątynia to jest taki jasny obraz, tak? Od razu nam się kojarzy z czym? Przede wszystkim, że to jest dom zamieszkania samego Boga. Ale w każdym budynku jest taki pewien szczególny kamień. Wiecie, o czym mówię? Kamień węgielny. Kamień węgielny, który jest i fundamentem. Kamień węgielny, który z jednej strony pełni taką rolę, że od niego tak naprawdę rozpoczynano budowę tego budynku. Na nim często wypisywano imię tego, kto budował ten dom, ale ten kamień węgielny ma też jeszcze inną funkcję. On łączy jakby zewnętrzne ściany, że tak powiem, domu. Dwie zewnętrzne ściany. Jakby od niego się zaczyna, nie? Jakbyście kiedyś zobaczyli taką budowę, nie wiem, teraz współcześnie to nie, ale kiedyś, nie? To on był też tym łączącym. Jak na przykład Paweł w liście do Efezjan mówi o tym kamieniu węgielnym, to on mówi, że przez ten kamień węgielny też zostały połączone dwa wrogie sobie do tej pory, jakby dwie społeczności. Izrael, który miał obietnicę, i poganie, którzy nie mieli tych obietnic. To przez ten kamień węgielny zostało to połączone. I to jest taka jakby podstawa. Ten kamień musiał być taki solidny, ciężki, aby rzeczywiście ta budowla mogła się na nim oprzeć. Więc on łączył i od niego zaczynała się budowla. Efezjan 2:19-22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona na Jezusie, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy wespół budujecie się na mieszkanie Boże w duchu. I list Piotra, 1:2-4:6. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, by składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Więc wierzący to kamienie żywe, które budują się, którą tworzą tą świątynię dla Boga. Tutaj cały ten proces budowania się, są tam wymienieni jeszcze pewne służby, jak apostołowie, prorocy, którzy mają wkład do tego, żeby ten Kościół rozrastał się. Jest podkreślona ta wzajemna potrzeba, dlatego że jedni na drugich się budujemy i razem tworzymy ten Kościół. Myślę, że ważne jest takie też ostrzeżenie, które Paweł w liście do Koryntian mówi. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Więc naprawdę trzeba uważać, kim jesteśmy w tej świątyni. Czy niszczymy, czy przykładamy się do tego, aby budować, aby ta świątynia była coraz większa, coraz piękniejsza. To jest miejsce zamieszkania Boga. I co ciekawe, jesteśmy współdomownikami Boga, czyli w tej świątyni, którą razem budujemy, którą razem tworzymy, mieszka z nami jako sąsiad i Pan, sam Bóg. Ale co więcej, jest powiedziane, że jesteśmy kapłanami też. Co kapłan robi? Kapłan składa ofiary Bogu, różnego rodzaju ofiary. Ale kapłan jest też tą osobą, która jedna, bo przedstawia ludzi przed Bogiem i przedstawia Boga przed ludźmi. Tak? I myślę, że my mamy też taką służbę kapłańską. Jezus Pan jest kim? Kamieniem węgielnym. Tym, który tak naprawdę spaja całą tą, który jest fundamentem, na którym wszystko rośnie. Bez którego ta budowla by się po prostu rozpadła i tak naprawdę nie ma sensu. Co w tym obrazie jest ważne? W tym obrazie myślę, że jest ważne takie harmonijne budowanie, że każdy znowu w tej budowli gdzieś tam jakoś ma swoje miejsce. Jest zbudowany przez Ducha Świętego. I to jest proces. Jesteśmy w procesie. Ciągle ta świątynia się buduje. Na czym tutaj jest nacisk? Myślę, że na to, że kamieniem i oporą jest Jezus Chrystus, ale też to, że jesteśmy znowu zależni od siebie na relacji między nami, że razem się budujemy. Nie można się budować samemu. Okej, pewnie jeszcze znaleźlibyśmy inne obrazy, ale idziemy do największej budowli. O tej budowli już kiedyś było kazanie, pastor o tym opowiadał. Jeżeli popatrzymy do Księgi Objawienia, 21 rozdział, 22 rozdział, jest pokazana, do czego ta budowla, ta świątynia się rozrasta. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Jeżeli byśmy dalej tam czytali, to zobaczymy, do czego ta budowla się rozrosła. Do całego miasta. To jest całe miasto, Nowe Jeruzalem. Ciekawe jest, że ono schodzi z nieba. Rozumiem, że jest zupełnie oczyszczone. Już gotowe na co? Na te zaślubiny. Na te zaślubiny. Patrzyliśmy, kiedy właśnie pastor mówił, jakie niezwykle wielkie jest to miasto. Tak? To było ile? 2000 kilometrów. Na 2000 kilometrów, na 2000 kilometrów, tak? Mniej więcej. Co tam jest niezwykłe? Mur ma 12 fundamentów ozdobionymi jakimiś szlachetnymi kamieniami. Rynek, pamiętacie? Czyste złoto. Przeźroczyste jak szkło w dodatku. W mieście nie ma świątyni. Dlaczego? Bo Bóg jest tam obecny, bo całe to miasto jest świątynią. W środku, w tym mieście płynie jakaś rzeka, tak? Tam rosną jakieś drzewa, przynajmniej jedno, rodzące comiesięcznie owoc życia. Jest pełne światła, dlatego że Bóg i baranek oświetlają. po prostu samo światło, nie ma w nim nocy, która jest symbolem śmierci, czegoś zepsucia, niepewności. Bramy są otwarte, jest bezpiecznie. Nie ma śmierci, chorób, nic nie ma. Takie miasto, to jest to miasto, ta oblubienica, która przyjdzie z nieba. To będzie nowe niebo, nowa ziemia. To jest ten Kościół. Wszystko nowe, wszystko odnowione. Takie jest przeznaczenie Kościoła, który teraz budujemy. Wiecie? Teraz jesteśmy zaangażowani w budowę tego Kościoła. I na wieki będziemy jako Kościół, jaka ta oblubienica, przebywać w obecności Boga. I Pan Jezus zakończył objawienie takimi słowami. To jest 22 rozdział 16-17. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Więc myślę, że nie wiem, czy natchnąłem was, ale chciałem was natchnąć, nie? Że budujemy, jesteśmy w trakcie czegoś, budowania czegoś wiecznego, co na wieki będzie trwało. Takie niesamowite miasto, miasto z Bogiem. I czy pragniemy tego? Czy naprawdę żyjemy tym i cieszymy się, że coraz bliżej jest tego dnia, kiedy przyjdzie ten dzień zaślubin, tej oblubienicy, tego Kościoła, że to wszystko się wtedy wypełni. Więc takie jest przeznaczenie Kościoła. Żyjemy dla czegoś wiecznego. Czegoś, co będzie trwało na wieki z Bogiem. Takie jest nasze przeznaczenie i naszego Kościoła, naszego Pana. Do tego nas Pan Bóg prowadzi. Pan Jezus, na którym jesteśmy budowani. Podsumowanie. Kilka myśli tylko po czym jest Kościół, jaki jest więc jego cel. Obraz owczarni. Obraz owczarni, pamiętacie, mówi nam o tym, że w Kościele mamy opiekę, ochronę i pokarm. Obraz winnego krzewu. Myślę, że mówi nam przede wszystkim, że mamy trwać w tym krzewie winnym, który jest Chrystusem, aby przynosić owoc. Oczekiwanie jest, że tego ogrodnika, nie, który pracuje ciągle nad nami, czasami boleśnie to się w naszym życiu przejawia, ale że będzie owoc. Obraz ciała wskazuje na to, że jesteśmy różni, różnorodni, różne funkcje pełnimy w Kościele, ale potrzebujemy niesamowicie na siebie nawzajem. Że jesteśmy uzależnieni od siebie we wzroście i potrzebujemy siebie. Obraz oblubienicy. O czym mówi nam? Mówi nam o tym, że w czystości, w świętości oczekujemy dnia się zaślubin. Że to jest nasze oczekiwanie. Oczekujemy przyjścia oblubieńca. Obraz świątyni. Mówi nam, że jesteśmy w procesie budowania tej świątyni, która potem okazuje się całym potężnym, niezwykłym miastem. I że jesteśmy żywymi kamieniami, że za sąsiada mamy Boga w tej świątyni, która jest budowana. I że jesteśmy też służbę kapłańską w tej świątyni pełnimy. I obraz Nowego Jeruzalem. To jest to wieczne przeznaczenie Kościoła, do którego jak cały Kościół jesteśmy wezwani. Że to będzie coś niezwykłego, jeżeli to się dopełni. Wiem, że teraz to ucieka nam, nie? Żyjemy w takim świecie, a nie innym. Ale takie niezwykłe jest nasze przeznaczenie jako Kościoła. Dlatego myślę, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby ta oblubienica, ten Kościół był taki niezwykły, żeby się spodobał temu oblubieńcowi, żeby wszystko zrobić, co do nas należy. Ten oblubieniec pracuje nad nami przez Ducha Świętego. Ojciec pracuje nad nami. Ale co my możemy to powinniśmy przyłożyć się do tego, żeby spodobać się. Pomódlmy się.